przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Był to 27 września 1605 roku. Pod wsią Kirchholm, niedaleko Rygi, doszło do jednej z największych bitew w historii Rzeczypospolitej. Doszło do największego zwycięstwa, do zwycięstwa, o którym Jan III Sobieski mówił po latach, że będzie to wydarzenie, w które więcej wątpić będzie, niż wierzyć będzie. Zwycięstwo było tak potężne. Po jednej stronie stanęły wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, o którym już mówiliśmy sobie tutaj w ramach naszych spotkań. Chodkiewicz dowodził, to było mniej więcej 3,5 tysiąca żołnierzy, gdzie prawie 2,5 tysiąca, 2600 mniej więcej, to była ciężka jazda zwana husarią. 1000 piechoty, troszeczkę dział. Po drugiej stronie stanęły wojska szwedzkie pod dowództwem Karola IX Sudermańskiego, tego króla, który naszemu królowi Zygmuntowi III Wazie odebrał tron w Szwecji. Władca ten miał pod swoimi skrzydłami 8,5 tysiąca piechoty, 2,5 tysiąca jazdy i 11 dział. Większość to byli Szwedzi, ale także wśród jego wojsk były wojska zaciężne, wojska najemne. Były to wojska holenderskie, niemieckie oraz szkockie. Skąd te wojska się tam wzięły? Jak do tego doszło? Jak Państwo pamiętacie, trwa wojna w Inflantach. Wojna, która dla Rzeczypospolitej ma niezbyt dobry przebieg. To znaczy nie ponosimy jakichś wielkich porażek. Natomiast nasze wojska cierpią niezwykle z dwóch powodów. Po pierwsze, kwestia pogody. Co zimę, no tam dochodzi do strasznych sytuacji. No, część tych wojsk po prostu nie jest w stanie sobie poradzić z aurą. Ludzie umierają masowo, bym nawet tak powiedział. Dochodzi do różnych problemów takich chorobowych, zakaźnych, zimno, etc. A po drugie, i to jest raczej problem większy, to jest problem finansowy. Otóż ta wojna nie do końca podoba się całej Rzeczpospolitej. W ostatnim fazie tej wojny tak naprawdę łoży na nią król oraz właśnie Litwini, dla których te ziemie są strategicznie istotne. Tu głównie kwestia Rygi, która była takim Gdańskiem, można powiedzieć, Litwy. Jak przez Gdańsk przechodzi większość handlu zbożem z korony, tak przez Rygę przechodzi 70 do 80%, w zależności od okresu, handlu zbożem z Litwy. Dlatego też dla panów litewskich strata Rygi byłaby tragedią. I tutaj rzeczywiście po, można powiedzieć, troszeczkę takim wygaszeniu tej wojny, kiedy Karol IX Sudermański miał problemy na swojej zachodniej granicy, kiedy on te problemy tam z Duńczykami sobie ostatecznie rozwikłał, przybywa do Inflant armia dowodzona bezpośrednio przez niego. Armia, która ma za zadanie zdobyć Rygę. To jest miasto, tak jak mówię, nie tylko dla handlu ważne, ale także dla, no takie znaczenie ma taktyczne, ale także prestiżowe. To jest jedno z największych miast na Inflantach. Chodkiewicz zdaje sobie sprawę, że musi to miasto uratować. Nie jest jednak w stanie zaatakować Rygi. To znaczy Ryga była nasza, broniła się tam załoga, dookoła Karol Sudermański zamknął całe miasto. Hetman Wielki zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie zaatakować właśnie tam pod Rygą wojsk, ponieważ no, przewaga liczebna jest tak duża, że będzie to raczej klęska. Postanowił jednak działać bardzo szybko i nie dopuścić do tego, żeby Ryga upadła. Dlatego swoich żołnierzy mobilizuje, a także dzięki podatkom, które zebrała właśnie szlachta litewska, to nie były podatki Rzeczpospolitej, tylko to były podatki, jakby to powiedzieć, zapłacone przez sejmiki właśnie litewskie. I te podatki zostały wysłane do Chodkiewicza. Chodkiewicz dzięki tym pieniądzom troszeczkę mobilizuje swoją armię, zbiera ją na nowo, bierze w ryzy i idzie w stronę Rygi, mając nadzieję, że właśnie Karol Sudermański wyjdzie mu na spotkanie i będzie w stanie, jakby to powiedzieć, spotkać się z nim w polu, gdyż doskonale wie, że husaria, która jest najważniejszym punktem jego armii, nie jest w stanie zdobywać umocnień. Wojska szwedzkie wokół Rygi zdążyły się już umocnić i tu husaria nie miałaby żadnego zastosowania taktycznego. Muzyka. Jednakże Szwedzi po porażkach pod Białym Kamieniem i pod Kokenhausen troszeczkę przestali być chętni na to, żeby się bić z Polakami. Zdawali sobie sprawę, że wojsko polskie w polu jest o wiele potężniejsze, a husaria ma wielką siłę uderzenia i przełamania szyku, a po przełamaniu szyku ciężko utrzymać wojsko w ryzach. Większość wojsk po prostu ucieka. Dlatego też dowódcy bardzo, bardzo twardo dyskutują z królem, aby ten absolutnie nie ruszał na Chodkiewicza. Chodkiewicz zdaje sobie sprawę, że nie może czekać zbyt długo. Po pierwsze jest wrzesień. Zaraz pogoda się zacznie psuć. Ryga nie wytrzyma roku, bo sytuacja jest taka, a nie inna. I tam raczej wojska będą musiały się poddać. Dlatego musi mieć wojnę teraz. Musi mieć bitwę teraz i musi szybko pokonać króla szwedzkiego. Król szwedzki tak naprawdę może nic nie robić. Gdyby nic nie zrobił, wygrałby pewnie tą wojnę właśnie w roku 605. Jednakże Chodkiewicz zaczyna używać swojego sprytu. Rozpuszcza wieści o tym, że wojsko jest w stanie fatalnym, że po pierwsze wszyscy są chorzy, po drugie nikomu się nie chce walczyć, jest strasznie dużo dezercji, co miało oczywiście, jak w każdym wojsku, miejsce, jednakże Chodkiewicz podkręca te plotki razy 7, że wojsko jak tylko zobaczy nieprzyjaciela, to ucieknie, że nie ma pieniędzy, przez co ono tak naprawdę się podda, a jeszcze będzie chciało walczyć po stronie szwedzkiej. I te informacje docierają do króla szwedzkiego. I król szwedzki daje posłuch tym plotkom. On chce udowodnić swoim ludziom, że on jest cudownym, wspaniałym dowódcą, jak każdy człowiek z ambicją. Dlatego też wydaje autorytarny rozkaz. Podnosi wojska z Rygi i idzie w stronę Chodkiewicza. I tutaj zaczął się pewien problem już w tym wojsku, gdyż najemnicy, niemieccy zwłaszcza, w kontraktach mieli napisane, że nie muszą walczyć w polu z husarią. To już są te czasy, kiedy husaria miała dość niezłą markę międzynarodową i żołnierze raczej nie chcieli z nią walczyć. Mimo to za pomocą pieniędzy, czyli dodatkowych profitów, Karol namawia tych żołnierzy, aby wyruszyli z tą zawodową armią szwedzką w stronę Kirchholmu, gdyż dostaje informację, że właśnie tam rozbił się obóz polski. Proszę Państwa, i tutaj taka dość interesująca sytuacja, jeżeli chodzi o pogodę. Otóż Karol wychodzi pod wieczór, co ogólnie rzecz biorąc nie było zbyt dobrym pomysłem, zwłaszcza, że zaczęło padać. I to wojsko idzie całą noc i moknie. Tymczasem pod Kirchholmem nie pada. I kiedy to wojsko dociera rano pod Kirchholm, jest mokre i zmęczone. Wojsko polskie natomiast jest wyspane i suche. Jest tam tak sucho, że później będę o tym mówił, wielu husarzy wspomina, że gdy pędziło na przeciwnika, to tumany kurzu się tak podnosiły, że wróg nie był w stanie określić, ilu dokładnie wrogów na niego pędzi. Więc tutaj z jednej strony padało i tutaj przeszkodziło to Szwedom, a z drugiej strony u nas była pogoda bardzo dobra, taka, która sprzyjała właśnie rozwiązaniu takiemu w polu. No i ten Kirchholm, proszę Państwa, to jest wieś nieduża. Proszę sobie wyobrazić pole bitwy. Mamy tutaj wzgórze, na którym stoją Polacy, po drugiej stronie wzgórze, na którym stoją Szwedzi, po lewo takie małe wzgórze, na którym jest nasz obóz. Tam Chodkiewicz zostawił jedynie 100 żołnierzy, ustawił tabor związany za pomocą łańcuchów, kilka armat, aby ten obóz polski się ewentualnie bronił na wypadek ataku, jednakże on taktycznie miał być niewykorzystany. Czyli tak naprawdę mamy dwa wzgórza i tak z punktu widzenia Polaków po prawej stronie są lasy i bagna, a po lewej stronie rzeka. Dlatego też można powiedzieć, że wojna na wzgórzach, bitwa na wzgórzach. Po jednej stronie Szwedzi, po drugiej Polacy. Proszę Państwa, Karol Sudermański był tak podniecony tą wojną, że mamy informację, że już zaczął nadawać tytuły szlacheckie swoim generałom za zwycięstwo w tej bitwie. On był przekonany, że zniszczy wojska polskie, a potem pójdzie nawet na Warszawę. Był przekonany, że jest w stanie zniszczyć Polskę jednym uderzeniem. Co do niego, że tak powiem, przemawiało, to przewaga liczebna, jaką posiadał. To była prawie 3-krotna przewaga nad wojskami polskimi. Karol podzielił swoją piechotę na 13 regimentów, jazdę natomiast podzielił na 11 takich regimentów, tak po 200 żołnierzy. W pierwszym rzucie król szwedzki ustawił piechotę oraz działa, a potem jazdę. To takie ustawienie standardowe. Chodkiewicz ustawił te wojska troszeczkę inaczej. Podzielił piechotę w centrum, na prawym i lewym skrzydle husarię w różnych siłach, z tyłu także husaria, a co dość interesujące, za oddziałami hetmańskimi ustawił czelać obozową, czyli tych wszystkich, którzy tam sprzątali, dał im, no można powiedzieć, broń i to oni tak wyglądali zarówno dla Szwedów, jak i dla Polaków, jakby byli jakimiś obwodami, którymi Chodkiewicz dysponował, których oczywiście nie było. To był taki atak psychologiczny, że dla króla szwedzkiego miało być to taka informacja, że tam ktoś jeszcze jest, bo widać tylko chorągwie. A dla Polaków, którzy też nie wiedzieli, że to są po prostu przebrani służący, to miała być taka informacja, że za nami ktoś tam jeszcze jest, to w razie czego nam pomoże. Ale już tam nikogo nie było, bo to były sprzątaczki, które były po prostu przebrane za żołnierzy. Ponieważ to był taki pagórkowaty teren, Chodkiewicz był w stanie to zrobić. Proszę Państwa, Jan Karol Chodkiewicz wygłosił taką płomienną mowę do swoich rycerzy, mówiąc o tym, że jedynym ratunkiem dla nich jest zwycięstwo. Znaczy, jeżeli przegrają, to na pewno zginą, ponieważ przewaga przeciwnika jest tak duża, że nie ma co liczyć na ucieczkę. I w tym momencie dochodzi do sytuacji niezwykłej, do sytuacji, można powiedzieć, losowej, czy też nazwijmy to opatrznościowej. Przybywają posiłki. To jest raptem 300 rajtarów z Kurlandii, sojuszników Rzeczpospolitej, ale żołnierze polscy, widząc tych 300 jeźdźców, którzy przybyli, cały czas jest ich prawie 3 razy mniej niż oczywiście Szwedów, no dostają taki wiatr w żagle. Zdają sobie sprawę, że no nie są sami. Przyjechali tutaj sojusznicy, którzy wzmocnią także ich. To było dla nich coś istotnego, coś ważnego. To był taki psychologicznego, co zadziałało też w ich sercach, w ich umyśle, że no jest jakaś opatrzność nad nimi, bo w sumie po godzinie jakby przyjechali, to byłoby po bitwie, tak? Albo godzinę wcześniej. Oni przyjechali na moment bitwy. Chodkiewicz od razu daje im, tak powiedzieć, rozkaz wzmocnienia jednego ze skrzydeł i dochodzi do czekania. Proszę Państwa, te wojska stoją naprzeciwko siebie, mniej więcej to jest różnica 1 kilometra i oni się patrzą w sobie w oczy i czekają. Chodkiewicz zdaje sobie sprawę, że nie może po prostu tak zaatakować. Jeżeli zaatakuje, to może się rozbić o te szyki obronne Szwedów i będzie po bitwie. Natomiast Karol Sudermański nie myśli zbytnio taktycznie, gdyż zdaje sobie sprawę, że ma tak wielką przewagę liczebną, że nawet jeżeli coś tam pomiesza w czasie bitwy, to i tak jest w stanie bez problemu tą bitwę wygrać. I zaczyna się denerwować. Zaczyna się denerwować tak mocno, że jego właśnie generałowie go uspokajają. Chodkiewicz postanawia około godziny 12 mniej więcej zastosować fortel. Nie wiadomo, co to było. Proszę pamiętać, tam nie było człowieka z kamerą, tam nie było człowieka, który by to zapisywał. To wszystko znamy tylko i wyłącznie z opowieści. Najprawdopodobniej cofnął harcowników. To są tacy pojedynczy żołnierze, którzy mają w jakiś sposób wypłoszyć wojsko przeciwnika do tego, żeby ruszyło. Oczywiście nie doszło do tego, ale tutaj rozkaz harcownikom został wydany, żeby się cofnęli. Inni historycy twierdzą, że wręcz kazał pierwszym rotom husarskim odwrócić się i zacząć się wycofywać. Jednakże nie wiadomo, co do końca się stało, ale wiadomo, że Karol Sudermański rozpoznał te ruchy wojsk jako odwrót. Był święcie przekonany, że następuje odwrót. Nie mógł do tego dopuścić. On to bitwę chciał wygrać. On chciał udowodnić sobie, Rzeczpospolitej i swoim ludziom, że jest dowódcą, który jest w stanie pokonać Polaków. Dlatego mimo sprzeciwu swoich ludzi, między innymi mimo sprzeciwu swojego przyszłego zięcia, który tam walczył, nakazuje atak. Wojska piechoty, pierwszy szyk rusza. W tym szyku rusza też przyszły zięć króla, który został przez niego nazwany tchórzem. Gdy został nazwany tchórzem, zszedł z konia, wziął pikę i postanowił walczyć w pierwszym szeregu w tej bitwie. No to był głupi pomysł, ale nie wyprzedzajmy faktów. Piechota pierwszego rzutu, czyli tak 5,5 tysiąca żołnierzy, zaczyna schodzić z góry. Oni mają ze sobą 9 dział. Rajtaria pierwszego rzutu też zostaje podzielona na 2 skrzydła, lewe i prawe. Jedno troszeczkę silniejsze, czyli to jest ich lewe skrzydło, 700 żołnierzy mniej więcej i 600 było na skrzydle prawym. I oni schodzą, proszę Państwa, sobie z góry. Schodzą. Nasi się wycofują. Delikatnie ruszają się do tyłu. Linia wojsk szwedzkich się rozciąga. Znaczy mamy tych żołnierzy, którzy są na wzgórzu z królem, to jest właśnie w okolicach Kirchholmu, i mamy tych, którzy schodzą. Tak naprawdę ta armia powoli zaczyna się dzielić na 2. Oczywiście to jest raptem, tak jak mówię, 1 kilometr, więc to nie jest odcinek jakiś kolosalnie wielki. Jednakże dochodzi do takiego rozdzielenia tych dwóch jednostek. Cały szyk tego pierwszego rzutu piechoty traci tą swoją pierwotną zwartość. Proszę pamiętać, to był szyk ludzi z pikami, którzy mieli się bronić przed jazdą. Oni ze względu na to, że schodzą po tej górce, tak? Tam jest piasek, to jest teren nierówny. No, przestają być tym zwartym, takim zbitym jeżem z kolcami, tylko po prostu zaczynają się rozchodzić troszeczkę w taki szyk luźny. I wtedy do szarży rusza chorągiew Wincentego Wojny. To było 300 ludzi oraz rajtarzy kunlandcy, czyli ci, którzy dopiero co przybyli. To byli kolejnych 300 żołnierzy. Czyli w pewnym momencie rusza do boju 600 jeźdźców. I tutaj rzecz, która dla wielu historyków jest nieprawdopodobna. Husaria się rozpędza. Tak jak mówię, podnosi się ten kurz. Ci żołnierze do końca nie widzą, ilu na nich idzie przeciwników. Polska husaria wbija się w piechotę szwedzką i zamiast ulec, zwycięża. To znaczy się, zostaje ta piechota rozbita. Polacy zaczynają mieć przewagę. I to jest dość interesujące, ponieważ w tym ataku zginęło około 30 towarzyszy, 13 było rannych, padło tam oczywiście sporo koni, bo prawie 150, ale biorąc pod uwagę fakt, że 600 ludzi atakuje na 5,5 tysiąca piechoty, którą rozbija, no to to jest już wyczyn niesamowity na samym początku tej bitwy. Z lewego skrzydła rusza Tomasz Dąbrowa. On i jego chorągiew. 910 husarzy. Proszę sobie wyobrazić ten tempem. Tą siłę i tą, no i ten widok przede wszystkim. Oni zataczają łuk. Tak jak mówię, nie do końca przeciwnicy są w stanie określić, gdzie są, ponieważ ten kurz się roznosi, tak? Zataczają łuk i wbijają się w szwedzką rajtarię prawego skrzydła, która tylko przez chwilę stawia opór, po czym rzuca się do ucieczki, powodując zamieszanie i deptając piechotę trzeciego rzutu, która już szła, jakby powiedzieć, za tą piechotą pierwszego rzutu. Tak w ten sposób Karol zdecydował. Najpierw puścił pierwszą piechotę, potem kazał iść piechocie trzeciego rzutu, drugi rzut był przy nim. Ci rajtarzy zaczynają wpadać na swoich własnych piechurów, co oczywiście powoduje, że ich szyk też jest rozbity, tak? Ponieważ oni z nimi nie walczą, próbują się chować i tak dalej. Rajtarze lewego skrzydła, nie widząc w powstałej kurzawie, co się dzieje, i myśląc, że możliwe, że ich rajtaria odniosła sukces, postanawiają zamknąć pierścień warczących i ruszają do ataku. I tam wpadają na husarzy pułku Jana Piotra Sapiechy. I to była naprawdę zawzięta walka na tym skrzydle. I aby, jakby powiedzieć, w tym miejscu wygrać, Karol Sudermański rzuca tam pomoc, czyli kolejną jazdę, kolejne oddziały rajtarii. Na ten widok Karol Chodkiewicz robi dokładnie to samo. To znaczy wysyła kolejnych 200 żołnierzy, aby wsparli Sapiechę i jego towarzyszy. Rozstrzygnięcie zapadło praktycznie jednocześnie, zarówno na prawym skrzydle, lewym skrzydle, jak i w centrum. W momencie, w którym wysłane przez wojska Karola Chodkiewicza pomoc 200 husarzy wbija się w rajtarię, ta, mimo że ciągną do niej posiłki, zaczyna zawracać i uciekać. I tak naprawdę lewe skrzydło, prawe skrzydło, jak i centrum zaczyna uciekać. Proszę Państwa, ten pierwszy cios, ten pierwszy atak, ten pierwszy rozpęd to było mniej więcej 15 do 20 minut. 15 do 20 minut. To wojsko masowo zaczyna się cofać. Karol Sudermański, widząc co się dzieje, rzuca całą resztę swoich żołnierzy do ataku, ale oni, jakby to powiedzieć, na nich wpadają ci, którzy uciekają. To wojsko zaczyna być całkowicie bezładem. Tam nie ma mowy o żadnych rozkazach, czy też żadnej taktyce. To wszystko zaczyna się cofać. Oni zaczynają uciekać. Po rozbiciu rajtarów husarze postanawiają zwrócić się przeciwko piechocie, bo zawsze ta piechota z pikami to jest zagrożenie dla husarii. Tak? I proszę Państwa, wojsko kirchholmskie zostaje rozbite. Rozbite. Co oczywiście nie oznacza, że po tych 20 minutach, bo tak często się mówi, że zwycięstwo kirchholmskie to było 20 minut, po tych 20 minutach bitwa dochodzi do końca, bo nie dochodzi, bo tak naprawdę trwała około 5 godzin, ponieważ te wojska są jeszcze ścigane. Część tych wojsk chroni się w wsi Kirchholm, gdzie tam broni się przez kilka godzin. Część zaczyna uciekać w stronę Rygi. Nasi żołnierze ich gonią i tak dalej. Jest próba złapania króla i szczerze powiedziawszy, to była próba dość niezła, ponieważ król tylko i wyłącznie dzięki jednemu swojemu człowiekowi, który oddał za niego życie, za co rodzina dostała niezłe posiadłości ziemskie w Szwecji i tytuł książęcy, to gdyby nie ten jeden człowiek, Karol Sudermański zostałby złapany i to mogłoby doprowadzić do końca tej bitwy. Państwa, zwycięstwo Chodkiewicza było po prostu fenomenalne i całkowite. To było tak wielkie zwycięstwo, że odbiło się echem po całej Europie. Do Polski szły słowa zachwytu, nie tylko ze stolicy Piotrowej, ale także słowa zachwytu wysyłał król Anglii, szach perski, czy też sułtan turecki. To jest w ogóle takim szokiem, ale tam nawet ta informacja doszła, że tak wielkie zwycięstwo zostało odniesione nad wojskami szwedzkimi. Można się zastanawiać, dlaczego ci ludzie tak bardzo mocno wspierali i cieszyli się ze zwycięstwa wojsk polskich nad wojskiem szwedzkim. No, papież wiadomo, to byli protestanci, tak? Ale Anglia w tym czasie już była powoli protestancka, a szach perski, czy też właśnie sułtan turecki, dlaczego oni tak się bardzo, bardzo tutaj z tego powodu cieszyli? No może też dlatego, że Karol Sudermański, mimo że był królem, to jednak był uzurpatorem, prawda? Prawdziwym królem, tym królem z krwi był Zygmunt. I to w Europie wiedziano, mimo że no, nic to formalnie nie dawano, bo wiadomo, kto rządził w Szwecji. Ale wiedziano, że to był uzurpator. I tutaj wojska nieliczne, bo trzy razy więcej było przeciwnika, zwyciężyły nad wojskami uzurpatora. Proszę Państwa, w bitwie mniej więcej zginęło około 9 tysięcy Szwedów, co można powiedzieć, że rozbiło tą armię szwedzką na tym etapie wojny. Po polskiej stronie, no, bym powiedział, że straty były dużo niższe, ponieważ jeżeli chodzi o kwestie takich strat, które jesteśmy w stanie być pewni raczej, tak, to Rzeczpospolita straciła raptem około 100 zabitych, 200 rannych, no i oczywiście nie licząc koni, bo tych koni padło dość sporo w czasie tych szarż. Więc około 9 tysięcy przeciwników, a no liczmy razem 300 osób, które poległo po stronie polskiej, no to jest zwycięstwo olbrzymie. Niestety zwycięstwo to nie zostało wykorzystane. I to jest taka tragedia tej wojny, wojny inflanckiej. Większość tych zwycięstw nie została wykorzystana, ponieważ wojna trwała dalej, ona została znów wygaszona, potem znów działania wojenne były prowadzone i ostatecznie doszło do zawieszenia broni, a później po latach Szwedzi oczywiście te tereny zdobyli już za panowania następnych władców. Jednakże zwycięstwo kirchholmskie było olbrzymim pokazem siły Rzeczpospolitej, tego ducha rycerskiego, który był w stanie, wierząc w to, co walczy, mimo naprawdę przeszkód i mimo nie tylko przeszkód zewnętrznych pod postacią przeciwnika, ale przeszkód takich wewnętrznych w postaci niedocenienia, nieopłacenia i tak dalej, to jednak to rycerstwo, bo o husarzy mówimy, możemy powiedzieć, że to było rycerstwo. To rycerstwo było w stanie pokonać o wiele silniejszego przeciwnika. Ja bardzo Państwu dziękuję za te spotkania wakacyjne. Wakacje się kończą. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Mam taki pomysł, żeby to kontynuować za rok. Nie wiem, czy Państwa odzew będzie pozytywny. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i za chęć słuchania tych audycji. Do usłyszenia.